Strefa historii.
Jazda w dół. Podziemia 3.
Marzena Bakowska, dzień dobry. Dzisiaj witam z Muzeum II Wojny Światowej, a konkretnie z wystawy, która właśnie się odbywa tutaj, wystawa Fauna. I ze mną dwójka kuratorów tej wystawy, Monika Krzęcesa, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marek Zambrycki.
Dzień dobry.
Jaka jest idea pokazania zwierząt na wojnie na Państwa wystawie?
Może jeszcze powiem podtytuł wystawy, bo cały tytuł to Fauna, zwierzęta na wojnie i ich ludzie. Tak więc podtytuł może być odrobinę przewrotny. Naszym celem przede wszystkim jest pokazanie oczywiście tej historycznej opowieści o losie zwierząt podczas II wojny światowej, ale oczywiście nie tylko. Tutaj jest też również aspekt etyczny, aspekt ekologiczny oraz również artystyczny, ponieważ oprócz takich typowych artefaktów historycznych pokazujemy również dzieła sztuki, jak na przykład rzeźby Zdzisława Beksińskiego.
Tutaj na początku już nas witają te rzeźby.
Tak, na początku mamy taki specjalny, trochę refleksyjny kącik, w którym staramy się identyfikować różne problemy, potrzeby, czy też czasami uczucia, pragnienia zwierząt. I w towarzystwie wybitnych twórców Zdzisława Beksińskiego, Szybalskiego możemy wejść w skórę zwierząt czy też innych ludzi i zadać pytania zarówno zwierzętom, jak i ludziom. Tak długo jak przyroda, jak cała ludzkość coś komunikuje nam, światu, tak długo wydaje się, że powinniśmy próbować identyfikować te różne komunikaty, nawet jeżeli dotyczą właśnie zwierząt i są przez nie nam właśnie wysyłane, komunikowane.
Bardzo mi się spodobał ten podtytuł, dlatego że Państwo wychodzą jakby od zwierząt, nie od człowieka, czyli ten zwierzęcy niejako punkt widzenia w czasie wojny chcą Państwo oddać.
Dlatego też użyliśmy takiego zabiegu, że na naszej wystawie narratorami również są zwierzęta, nie tylko ludzie, ale też zwierzęta. I tak na przykład jest u nas narrator.
No, przeszliśmy od rzeźby do tego pierwszego narratora.
Tak, na przykład właśnie tutaj narratorem jest jeleń, to takie zwierzę bardziej leśne, ale również narratora mamy psa, czyli zwierzę, które jest zwierzęciem domowym, takim bardziej przy ludziach. Trzeci narrator to szczur, czyli takie zwierzę, można powiedzieć, w pewnym sensie opresyjne dla ludzi, szczególnie podczas wojny. Wiemy, szczury potrafiły i nieść różnego rodzaju choroby, zarazki, jak również podgryzać w okopach żołnierzy.
Albo w więzieniach.
Albo w więzieniach, właśnie.
Cała wystawa jest skonstruowana w ten sposób, że mamy 8 takich głównych bloków. Każdy został wyznaczony poprzez inną relację, w jaką wchodzi człowiek ze zwierzęciem. Pierwsza część, którą nazwaliśmy wytracaniem, zaczyna się od Westerplatte, od pierwszych zwierzęcych ofiar II wojny światowej. Je możemy zidentyfikować na podstawie wspomnień, relacji żołnierzy Westerplatte. Były to dzikie zwierzęta, kuropatwy. Wiemy, że nie ucierpiały psy oficerów, także zwierzęta gospodarskie. Przyjmujemy, że były to dzikie zwierzęta, ptaki, przede wszystkim kuropatwy.
No i Hiroshima zaraz obok, czyli koniec wojny.
Tak, zgadza się. Tutaj zastosowaliśmy taką klamrę i opowiadamy też o Hiroshimie. I tutaj prezentujemy kilka grafik, które zostały wykonane przez świadków tej makabry, którą właśnie zgotowano mieszkańcom Hiroshimy i Nagasaki. Mieszkańcy, którzy przeżyli, to Hibakusha, takich właśnie nazywano. I oni na tych grafikach, przynajmniej na tym wyborze, którego tutaj dokonaliśmy, prezentują współcierpienie ze zwierzętami, czyli takie wspólne przeżywanie tej traumy. Jak widzimy, te grafiki nie są w przypadkowej kolejności, bowiem je ułożyliśmy zgodnie z odległością od hipocentrum. No niektóre są bardzo wzruszające, jak na przykład jedna ze scen, która się rozegrała 1320 metrów od hipocentrum, gdzie jeden z mieszkańców właśnie Hiroshimy zdejmuje konającemu koniu ten cały taki osprzęt, żeby jeszcze ulżyć jego cierpieniu. Też widać, jak przytula się, tuli, chcąc właśnie mu jakoś tam ulżyć.
Jesteśmy w kolejnej części, hodowanie.
Tak. No i tutaj mamy bardzo niecodzienny, niesamowity eksponat. Jest to oryginalne popiersie byka rozpłodowego, któremu udało się przeżyć II wojnę światową, aczkolwiek z wieloma licznymi problemami. Szlachetny byk, który urodził się we Fryzji holenderskiej, w czasie II wojny światowej został ściągnięty przez Niemców do okupowanej Wielkopolski. No i potem w wyniku tej całej zawieruchy wojennej, jak już ten front przetaczał się, Armia Czerwona szła na zachód, nagle się okazało, że nowi właściciele, nowi gospodarze jakby nie bardzo wiedzieli, co to jest za zwierzę. Nie wiedzieli, że to jest bardzo szlachetny byk, buchaj rozpłodowy, przodek wielu innych utytułowanych na wielu konkursach zwierząt. No i cóż, zwierzę doznało takiego symbolicznego upadku, można powiedzieć. Zaczęły się problemy ze zdrowiem, on ciągnął jakieś wozy z gnojowicą, więc jakby kompletnie stracił jakby status, który miał wcześniej. No i zapadła decyzja, że on ma trafić do rzeźni. I wtedy jakimś po prostu nieprawdopodobnym cudem jeden z opiekunów, z inspektorów odnalazł jego dokumenty. Na ich podstawie stwierdził tożsamość. Niemalże w ostatniej chwili uratował go przed tą śmiercią. Zaczął go leczyć, karmić. No i Buchaj ocalał. Tylko w latach 1953-1958, proszę sobie wyobrazić, że spłodził 11 tysięcy potomków.
Niesamowite.
Właśnie dokładnie taką liczbę.
No i możemy teraz na tej wystawie zobaczyć jego głowę i wyobrazić sobie, jakim był potężnym zwierzęciem.
Kolejnym punktem na naszej wystawie są eksperymenty na zwierzętach. W tym między innymi pokazujemy badania nad tyfusem i wykorzystywanie do tego wszy. Użyliśmy między innymi fragmentu filmu Andrzeja Żuławskiego Trzecia część nocy, gdzie właśnie widać tutaj laboratorium i w jaki sposób te wszy były preparowane. Pokazujemy klatkę na wszy, którą osoby, które zgłosiły się jako karmiciele wszy, musiały sobie przyczepiać do nóg. Te osoby, które były karmicielami wszy, miały specjalne racje żywnościowe.
I to była właśnie ta motywacja, niestety.
Tak. To była jedyna motywacja, ponieważ pozostawały głębokie ślady na nogach po ukąszeniach wszy. Nie można było się po takim karmieniu drapać, chociaż to strasznie swędziało. Tak więc ta praca była wyjątkowo uciążliwa, ale chciałam powiedzieć, że wśród karmicieli wszy był między innymi znany polski poeta Zbigniew Herbert.
No i kolejny zwierzęcy przewodnik nam się pojawia, pies.
Tak, zobrazowany między innymi znaczkami z dosyć egzotycznego miejsca, które właśnie upamiętnia te psy przeciwczołgowe, bo też miały takie zadania. Tutaj są znaczki z Sierra Leone i właśnie o tym pies tutaj opowiada, jak czuje ogromny lęk. Wczuwamy się w jego sytuację.
W świecie przemocy wobec zwierząt dobroć objawia się przede wszystkim troską o schronienie, o zdrowie, o taką pomoc zwierzętom. Też szacunek wobec zwierząt nie jest jednak wystarczającym warunkiem bycia dobrym człowiekiem. I tutaj wchodzimy w taki motyw, gdzie mamy z jednej strony osoby, które są na przykład bardzo dobre dla zwierząt, ale z drugiej strony dręczą ludzi i nie widzą w tym jakichś sprzeczności. I tutaj możemy przedstawić cały szereg Niemców, chociażby komendanta obozu w Buchenwaldzie, którego jedną z rozrywek było po prostu wrzucanie ludzi do klatek z niedźwiedziami. Z drugiej strony odwrotnie, mamy ludzi, którzy są dobrzy dla bliźnich, a potrafią się znęcać nad mniejszymi braćmi. Ale mamy też kogoś takiego jak chociażby dyrektor warszawskiego zoo Jan Żabiński, który z jednej strony przez cały czas i w warunkach pokoju i wojny starał się troszczyć o zwierzęta. No, w czasach wojny nawet potrafił opiekować się jakimiś małymi prosiaczkami, które uratował od rzeźni, masowej przemysłowej śmierci. Z drugiej strony pomagał Żydom, ratował ich, potrafił samemu wyprowadzać z getta osoby. I jedną z takich osób, która przeżyła II wojnę właśnie dzięki panu dyrektorowi Żabińskiemu, także jego małżonce, bowiem można powiedzieć, oni działali oczywiście w tandemie, za co też po wojnie dostali medal i tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata od Instytutu Yad Vashem. No i właśnie jedną z tych ocalałych dzięki pomocy Żebińskiego osób była znakomita artystka pani Gross, która była też osobą bardzo zafascynowaną animalistyką. Tworzyła znakomite rzeźby, chociażby mamy tutaj jeden z przykładów, to jest rzeźba Tuzinka, jedna z takich, można powiedzieć, maskotek i ulubienic warszawiaków. Taką rzeźbę właśnie też tutaj możemy oglądać u nas.
No niezwykłe eksponaty są na tej wystawie, także takie, które sama pani pozyskała.
Tak, tutaj widzimy czaszkę konia wraz z fragmentami skórzane kawałki uzdy. Są to fragmenty wykopane na Wyspie Sobieszewskiej. Wyspa Sobieszewska jest miejscem, gdzie zginęło wiele zwierząt i oczywiście też ludzi. To osoby, które uciekały z Prus Wschodnich przed Armią Czerwoną. Tam najczęściej się grupowali, żeby później ewentualnie zostać przewiezieni na heli dalej do Niemiec. Wielu osobom się to nie udało, wiele osób zginęło. Często było też tak, że te osoby same zabijały swoje zwierzęta, bo razem z nimi oczywiście były też i krowy, świnie, konie, całe powozy. Mnóstwo takich szczątek teraz można znaleźć na Wyspie Sobieszewskiej. Zresztą Wyspa Sobieszewska jest jednym wielkim grobem, bo trwały tam naprawdę zażarte walki. Przy tym koniu były również i koła metalowe, czyli ten koń jeszcze musiał ciągnąć jakiś wóz z uchodźcami.
W jaki sposób udało się pani pozyskać ten eksponat? Czy to było podczas wykopalisk?
Tak, oczywiście. To było podczas wykopalisk, które prowadzi Fundacja Latebra, na które trzeba mieć oczywiście specjalne pozwolenia. Więc szczątki te są uznane przez Pomorskiego Konserwatora Zabytków za zabytek.
Tutaj jest kolejne miejsce. Jak patrzę na te rzeźby, to mam wrażenie, że jestem w Gdyni.
Tak, tutaj widzimy fragment pomnika wysiedlonych Gdynian. Jest to dziewczynka, która żegna się ze swoim psem, przyjacielem, którego niestety nie mogła zabrać ze sobą, więc widzimy tutaj smutne oczy tego psa i dziewczynki. Jest to pomnik, który został wykonany przez gdańskiego artystę Pawła Sasina i on to właśnie taką gipsową kopię nam przekazał.
A obok myślę, że najsłynniejsze zwierzę wśród zwierząt, przynajmniej w Polsce, które kojarzy nam się z II wojną światową.
Tak, dlatego możemy tu się poczuć nie tylko jak w Gdyni, ale też jak w Sopocie, bowiem mamy prawie dwumetrowy model do pomnika sopockiego misia Wojtka, który jest ustawiony przy kościele świętego Jerzego. Jego autorem również jest Paweł Sasin. No i tutaj konfrontujemy różne wizerunki misia Wojtka też z takim realnym obrazem, który został zarejestrowany przez jednego z żołnierzy, a więc z filmem dokumentalnym, który jest ze zbiorów Sikorskiego. Natomiast wracając jeszcze do modelu Sasina, tutaj mamy rzeczywiście tego misia takiego bardzo szelmowskiego, radosnego, który chciałby aż przybić piątkę zwiedzającemu. Na filmie on jest podlegający troszeczkę, jakby patrząc z dzisiejszej perspektywy, uwzględniając dzisiejszą wrażliwość, troszeczkę takim przedmiotem jednak przemocy, bo to są zapasy. Z drugiej strony mamy jeszcze kolejny wizerunek misia Wojtka, utrwalony z kolei na rzeźbie autorstwa Eliasza Dyrowa. No tutaj to już mamy w zasadzie taką trochę chimerę, pół człowieka, pół zwierzę, który jest takim wielkim atletą, jakby wprost wyszedł z jakiejś siłowni pod Monte Cassino. Oprócz misia Wojtka, jedną z takich kultowych, wręcz zwierzęcych postaci w wizjach II wojny światowej jest też pies Szarik, czyli ten najinteligentniejszy członek załogi Rudego 102 z serialu 4 Pancerni Pies. Ten motyw to jest taka próba przejęcia przez reżysera motywu owczarka niemieckiego, bowiem też we wcześniejszym fragmencie wystawy widzieliśmy psy, które były symbolem władzy esesmańskiej, przemocy, wykorzystania przez człowieka zwierzęcia przeciwko drugiemu człowiekowi. Tutaj z kolei ten owczarek jest przejęty, to znaczy, że jest
odczarowany po prostu.
Tak, odczarowany, jest takim zwierzakiem inteligentnym, bystrym, ratującym człowieka, więc potraktowany został bardzo kontrastowo.
No i tu widzę klocki i inne różne wyobrażenia zwierząt.
Tak, tutaj widzimy rzeczywiście kilka dioram z różnymi wizerunkami zwierząt, koni, psów.
Epilog wystawy to kolejne dzieło sztuki.
Tak, na zakończenie wystawy widzimy obraz młodej artystki z Krakowa, Kingi Burek. Ona namalowała ten obraz pod wpływem wspomnień 8-letniego Igora. Igor jest z Mariupola i przeżył tam to najgorsze bombardowanie. I ten obraz wyraża jego myśli, jego też rysunki, co to właśnie między innymi widzimy na tym obrazie zwierzątka, które po prostu po tym wybuchu fruwają, lecą gdzieś w powietrze, może właśnie do nieba.
To kiedy będzie można oglądać tę wystawę?
Wystawa Fauna, zwierzęta na wojnie i ich ludzie będzie dostępna dla zwiedzających do 30 grudnia bieżącego roku. Chciałabym jeszcze dodać i zachęcić do zwiedzania tej wystawy, naszej wystawy z audioprzewodnikiem. Po wystawie prowadzi Krystyna Czubówna.
W tym roku możemy w Muzeum II Wojny Światowej podziwiać wystawę Fauna, ale w zeszłym roku oddała Pani cześć Florze i wystawa Las, która w zeszłym roku się odbyła, no została obsypana nagrodami, w tym jedną z najważniejszych muzealnych w Polsce nagród, czyli Sybillą. A jakie inne nagrody jeszcze?
Tak, bardzo się cieszymy z tej wyjątkowej nagrody, ponieważ jest to pierwsza nagroda dla Muzeum II Wojny Światowej właśnie odnośnie wystaw czasowych, więc tym większa radość. Jeszcze została wyróżniona wystawa pomorską nagrodą muzealną. Katalog Las został uhonorowany i wyróżniony jako muzealna książka roku. Cała też jakby otoczka też graficzna została też uhonorowana wyróżnieniem w konkursie prowadzonym przez Narodowy Instytut Muzeów, Muzeum Widzialne.
Dzisiaj gośćmi audycji Strefa Historii byli kuratorzy wystawy Fauna, Monika Krzęcessa i Marek Zambrzycki. Marzena Bakowska, do usłyszenia.
Strefa Historii.